słucha jest, jak struchlałe małe dziecko. Utulenia chcę, do ciebie duchu wołam. Tak bardzo chcę, by twoja łaska, Panie, ogarnęła mnie. Duchu Święty, czyń co chcę.
Duchu Święty, który świecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Katecheza o stworzeniu ma pierwszorzędne znaczenie, odnosi się do samych podstaw życia ludzkiego, chrześcijańskiego, ponieważ rozwija odpowiedzi wiary chrześcijańskiej na podstawie pytania, jakie stawiali sobie ludzie wszystkich czasów, skąd pochodzimy, dokąd idziemy, jaki jest nasz początek, jaki jest nasz cel, skąd pochodzi i dokąd zmierza wszystko, co istnieje. Dwa pytania, pytania o początek i pytania o cel, są nierozdzielne. Obydwa decydują o sensie, ukierunkowaniu naszego życia i sposobu naszego działania. Prawda, że wszystko, co istnieje poza Bogiem, zostało przez Niego stworzone, czyli wyprowadzone z nicości, czyli prawda o stworzeniu świata i człowieka przez Boga, znajduje swój wyraz już na pierwszej stronicy Pisma Świętego, chociaż jej pełne wyjaśnienie następuje dopiero w dalszym ciągu objawienia. Na początku Księgi Rodzaju znajdujemy dwa opisy stworzenia. Opis drugi, który wedle sądu uczonych powstał wcześniej niż pierwszy, ma bardziej obrazowy i konkretny charakter. Posługuje się słowem Jahwe na określenie Boga i stąd uważany jest za źródło jahwistyczne. Opis pierwszy, późniejszy, co do czasu powstania, jest bardziej systematyczny i teologiczny. Na określenie Boga stosuje słowo Elohim. Całość dzieła stworzenia ujęta jest tu w opisie w ramę 6 dni, ponieważ dzień 7 jest określony jako dzień odpoczynku Boga. Stąd wniosek wysunięty przez specjalistów o charakterze kapłańskim, kultycznym tego tekstu. Przedstawiając Boga, Boga Stwórcy na podobieństwo człowieka przy pracy, autor tekstu z Księgi Rodzaju pragnął równocześnie ugruntować pouczenie płynące z dekalogu o powinności święcenia dnia siódmego. Sam opis dzieła stworzenia zasługuje na to, aby był często odczytywany, często rozważany w liturgii i poza liturgią. Zachodzi w nim ścisła ciągłość, a zarazem wyrazista analogia, gdy chodzi o poszczególne dni. Rozpoczyna się od słów: na początku Bóg stworzył niebo i ziemię, to znaczy cały widzialny wszechświat. Z kolei opis każdego dnia zaczyna się od słów: Bóg rzekł, niechaj się stanie. Lub też od innego zwrotu analogicznego. W mocy tego słowa Stwórcy, fiat, niech się stanie, powstaje stopniowo świat widzialny. Ziemia na początku była bezładem i pustkowiem, powiemy chaos. Następnie pod działaniem stwórczego słowa, słowa Boga, uładziła się, stała się zdatna do życia. Stopniowo też napełniła się wielorakimi istotami żyjącymi, roślinami, zwierzętami, pośród których na końcu stworzył Bóg człowieka na obraz Boży. To już Księga Rodzaju, pierwszy rozdział, werset 27. Tekst ten ma znaczenie nade wszystko religijne i teologiczne. Nie sposób szukać w nim jakichś elementów istotnych z punktu widzenia szczegółowych nauk przyrodniczych. Tak więc wielokierunkowe badania dotyczące powstania i rozwoju poszczególnych gatunków w przyrodzie nie znajdują w tym opisie ani żadnej wiążącej dyrektywy, ani też istotnego ograniczenia. Co więcej, z prawdą o stworzeniu świata widzialnego, tak jak jest ona przedstawiona w Księdze Rodzaju, nie koliduje również w zasadzie teoria ewolucji przyrody, rozwoju tej przyrody, jeśli nie wyklucza się w niej przyczynowości Bożej. W całości obraz świata, jaki wyszedł spod pióra natchnionego autora, odpowiada ówczesnej kosmologii, w którą została wpisana. Prawda o stworzeniu wszystkiego przez Boga to prawda objawiona. Tekst biblijny wyraża z jednej strony całkowitą zależność świata widzialnego od Boga, który jako stwórca ma całkowitą władzę nad wszystkim stworzeniem, równocześnie jednak uwydatnia wartość wszystkich stworzeń w oczach Boga. Wiadomo, że opis poszczególnych dni stworzenia kończy się zdaniem: a widział Bóg, że były dobre. Gdy chodzi o dzień szósty po stworzeniu człowieka, będącego ośrodkiem wszechświata, czytamy: a Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. Biblijny opis stworzenia ma charakter ontologiczny, mówi o bycie i zarazem aksjologiczny, czyli daje świadectwo wartości. Tak więc stwarzając świat ze swej nieskończonej dobroci, Bóg stworzył go dobrem. Taka jest zasadnicza nauka, jaką wydobywamy z tego, co czytamy w Biblii, przede wszystkim z wstępnego opisu Księgi Rodzaju. Opis ten wraz ze wszystkim, co Pismo Święte mówi w różnych miejscach o dziele stworzenia, o Bogu Stworzycielu, pozwala nam ukazać pewne elementy. Bóg stworzył świat sam, potęga stwórcza Boga jest nieprzekazywalna. Bóg stworzył świat z własnej woli, tak, bez żadnego zewnętrznego przymusu, ani też wewnętrznego zobowiązania. Mógł stworzyć albo nie stworzyć. Mógł stworzyć świat taki albo inny. Kolejny element. Świat został stworzony przez Boga w czasie, a więc nie jest odwieczny. Ma początek w czasie. Świat stworzony przez Boga jest też stale podtrzymywany przez Twórcę w istnieniu. Podtrzymywanie to jest poniekąd ciągłym stwarzaniem. Na przestrzeni dwóch tysiącleci Kościół wyznaje i głosi niezmiennie prawdę o stworzeniu przez Boga świata widzialnego i niewidzialnego. Prawdę, którą przedtem wyznawał, głosił Izrael, lud Boży Starego Przymierza. Prawdę tę Kościół wyjaśnia, pogłębia, korzystając z filozofii. Równocześnie też broni tej prawdy przed wypaczeniami, jakie pojawiają się niekiedy w dziejach myśli ludzkiej. Ze strony Urzędu Nauczycielskiego Kościoła prawda o stworzeniu świata przez Boga została szczególnie wyraźnie potwierdzona na Soborze Watykańskim I w odpowiedzi na ówczesne tendencje myśli ludzkiej, z jednej strony panteistyczne, z drugiej materialistyczne. Te same tendencje są też znamienne dla naszego, powiemy, wieku w związku z rozwojem nauk szczegółowych czy ideologii ateistycznych. Tak więc w Konstytucji Soboru Watykańskiego I czytamy: ten jedyny i prawdziwy Bóg z dobroci swojej i wszechmocną potęgą swoją, nie dla zwiększenia lub zdobycia własnego szczęścia, ale dla objawienia swojej doskonałości przez dobra, jakich stworzeniom udziela, zupełnie wolną decyzją, równocześnie od początku czasu, utworzył z nicości jeden i drugi rodzaj stworzeń, istoty duchowe i materialne, to jest aniołów i ten świat, a na koniec, jakby jednocząc jedno i drugie, stworzył naturę ludzką złożoną z duszy i ciała. W dołączonych do tego tekstu kanonach Sobór przypomina też następujące prawdy. Jedyny prawdziwy Bóg jest Twórcą i Panem rzeczy widzialnych i niewidzialnych. Przeciwne wierze jest twierdzenie, iż wszystko jest tylko materią. To byłby materializm. Przeciwne wierze jest twierdzenie, że Bóg istotowo utożsamia się ze światem. Panteizm. Przeciwne wierze jest pogląd przyjmujący bądź emanację stworzeń, choćby tylko duchowych, z istoty Bożej, bądź też utrzymujący, że wszystko jest wynikiem ewolucji i stopniowego ujawniania się Bożej istoty. Przeciwny również wierze jest pogląd, wedle którego Bóg jest najogólniejszym i nieokreślonym bytem, który urzeczywistniając się wytwarza wszystkie rzeczy, dzielące się na rodzaje, gatunki i jednostki. Równie przeciwne wierze jest zaprzeczenie, że świat i wszystkie rzeczy, które w nim są, tak duchowe jak materialne, według całej swojej substancji z nicości zostały stworzone przez Boga. Więc osobno wypadnie też mówić o pewnej celowości dzieła stworzenia, która to sprawa zajmuje wiele miejsca też w objawieniu i w nauczaniu Kościoła, w teologii. Więc tutaj chcemy przypomnieć ten piękny też tekst z Księgi Mądrości. Wielbiący Boga, który z miłości stworzył świat i podtrzymuje go w istnieniu. Miłujesz bowiem wszystkie stworzenia, niczym się nie brzydzisz, co uczyniłeś, bo gdybyś miał coś w nienawiści, nie byłbyś tego uczynił. Jakżeby coś trwać mogło, gdybyś ty tego nie chciał? Jakby się zachowało, czego byś nie wezwał? Oszczędzasz wszystko, bo wszystko twoje, Panie, miłośniku życia. Więc to tekst z Księgi Mądrości, rozdział 11, wersety 24-26, aczkolwiek można już od 17 rozpocząć czytanie tego tekstu. Więc niewielkie też jest zainteresowanie różnymi poszukiwaniami, szczególnie silny wpływ wywierają zagadnienia dotyczące innego porządku, który przekracza zakres nauk przyrodniczych. Ważne jest więc nie tylko poznanie, kiedy i w jaki sposób wyłonił się materialnie kosmos, kiedy pojawił się w nim człowiek, co raczej odkrycie, jaki jest sens tego początku. Czy rządzi nim przypadek, ślepe przeznaczenie, anonimowa konieczność, czy też transcendentny, rozumny i dobry byt nazywany Bogiem. A jeżeli świat wywodzi się z mądrości i dobroci Bożej, to dlaczego? Na też pytanie istnieje zło, skąd pochodzi, kto jest za nie odpowiedzialny, czym można się od niego wyzwolić? No, takie pytania zadajemy i katechizm też pomaga nam od razu odpowiedzieć. Od początku wiara chrześcijańska została poddana konfrontacji z odpowiedziami na pytanie o pochodzenie świata, różniącymi się od jej odpowiedzi. W starożytnych religiach, kulturach znajduje się to, czy jest zawarte w licznych mitach dotyczących tego zagadnienia. Też niektórzy filozofowie utrzymywali, że wszystko jest Bogiem, tak? Wspomnieliśmy, że to byłby panteizm, że świat jest Bogiem lub że stawianie się świata jest stawaniem się Boga. Inni stwierdzali, że świat jest jakąś emanacją Boga. Wypływa z tego źródła i powraca do niego. Inni jeszcze przyjmowali istnienie dwóch wiecznych zasad. Dobra i zła, światła i ciemności. To był pewien dualizm. Według niektórych z tych koncepcji świat, przynajmniej świat materialny, jest zły. Powstał w wyniku upadku, a zatem należałoby go odrzucić lub oderwać się od niego. Inni przyjmują, że świat został uczyniony przez Boga, ale w taki sposób, jak zegar przez zegarmistrza, który uczyniwszy go, pozostawił go samemu sobie. Są wreszcie tacy, którzy nie przyjmują żadnego transcendentnego początku świata, ale widzą w nim czystą grę materii, która istniała wiecznie. To jest to odniesienie do materializmu. Wszystkie te próby interpretacji świadczą, jak trwałe i powszechne są pytania dotyczące początków świata. To poszukiwanie jest właśnie właściwością człowieka. Z pewnością rozum ludzki jest zdolny do znalezienia odpowiedzi na pytanie o początki świata. Istnienie Boga Stwórcy można powiedzieć poznać w sposób pewny z jego dzieł, dzięki światłu rozumu ludzkiego, chociaż to poznanie często jest zaciemnione i zniekształcone przez błąd. Dlatego wiara przychodzi, by umocnić, by oświecić rozum w poprawnym poznaniu tej prawdy. Jak czytamy w liście do Hebrajczyków, przez wiarę poznajemy, że słowo Boga światy zostały tak stworzone, iż to, co widzimy, powstało nie z rzeczy widzialnych. Prawda o stworzeniu jest tak ważna dla całego życia ludzkiego, że Bóg w swojej łaskawości zechciał objawić swojemu ludowi to, co pożyteczne jest wiedzieć na ten temat. Więc poza naturalnym poznaniem Stwórcy, które każdy człowiek może posiąść, Bóg stopniowo objawiał Izraelowi tajemnice stworzenia. Ten, który wybrał patriarchów, który wyprowadził Izraela z Egiptu, a wybierając Izrael, stworzył go i uformował, objawia się jako ten, do którego należą wszystkie ludy, ziemia i cała ziemia. Jako ten, który sam stworzył niebo i ziemię. I objawienie prawdy o stworzeniu jest więc, popatrzmy, nieodłączne od objawienia i zrealizowania przymierza jedynego Boga z jego ludem. Prawda o stworzeniu została objawiona jako początek tego przymierza, jako pierwsze i powszechne świadectwo miłości wszechmocnego Boga. Prawda o stworzeniu wyraża się więc z coraz większą mocą w orędziu proroków, w modlitwie psalmów, w liturgii, w refleksji mądrościowej narodu wybranego. Wśród wszystkich wypowiedzi Pisma Świętego o stworzeniu, trzy pierwsze rozdziały Księgi Rodzaju, mówiliśmy sobie o tym na początku, zajmują wyjątkowe miejsce. Tak, z literackiego punktu widzenia teksty te mogą mieć oczywiście różne źródła. Autorzy jednak natchnieni umieścili je na początku Pisma Świętego tak, żeby swoim uroczystym charakterem wyrażały prawdę o stworzeniu, o jego początku, jego celu w Bogu, jego uporządkowaniu, jego dobroci, o powołaniu człowieka, a w końcu prawdy o dramacie grzechu i nadziei zbawienia. Czytane to oczywiście w świetle Chrystusa, w jedności Pisma Świętego i w żywej tradycji Kościoła. Wypowiedzi te pozostają pierwszorzędnym źródłem katechezy o tajemnicach początku, stworzeniu, upadku i obietnicy zbawienia.